Kulturalne dziedzictwo. Dialog chrześcijańsko-żydowski. Odcinek 56. Biskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem, kontynuuje dziś swe rozważania rozpoczęte przed 2 tygodniami. W poniedziałek wielkanocny mówił on na temat Żydów i judaizmu w katechezie Kościoła katolickiego w oparciu o deklarację Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate z roku 1965. Dziś zajmie się dokumentami Stolicy Apostolskiej, które rozwinęły poruszoną tam problematykę.
Drugim krokiem, będącym zarazem uzupełnieniem tego, co zostało powiedziane w Nostra Aetate, były tak zwane wskazówki i sugestie w sprawie wprowadzenia w życie deklaracji soborowej Nostra Aetate nr 4 Komisji Stolicy Apostolskiej do spraw stosunków religijnych z judaizmem, wydany 1 grudnia 1974 roku. W bardzo krótkiej formie starały się one zebrać, uporządkować i przypomnieć następujące fakty. Ten sam Bóg, sprawca i autor ksiąg obu testamentów, przemawia w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Jakkolwiek sama nauka Chrystusa ma charakter głęboko nowatorski, powołuje się wielokrotnie na naukę Starego Testamentu. Dalej, Stary Testament i oparta na nim tradycja żydowska nie powinny być przeciwstawiane Nowemu Testamentowi w taki sposób, jakoby Stary Testament był jedynie propozycją religii samej sprawiedliwości, obawy, legalizmu, bez odwołania się do miłości Boga i bliźniego. I tu cytaty z powtórzonego prawa 6-5 z kapłańskiej księgi 19-18 i z Mateusza 22-34-40. W końcu historia judaizmu, mówią te same wskazówki, nie skończyła się na zburzeniu świątyni jerozolimskiej, lecz trwa nadal, rozwijając tradycję religijną, której znaczenie, choć jak sądzimy uległo głębokiej przemianie po Chrystusie, zachowuje wielkie bogactwo wartości religijnych. Kościół zaś oczekuje dnia, którym wszystkie narody wzywać będą imienia Pana i służyć Mu pod jednym jarzmem. Dla wskazówek informowanie o tych kwestiach jest obowiązkiem na wszystkich poziomach nauczania i wychowania chrześcijanina, domyślnie szczególnym obowiązkiem każdego katechety. Wyjątkową pomocą w wypełnieniu tego zadania mogą stać się środki informacji takie jak podręczniki katechezy, książki historyczne, środki społecznego przekazu, prasa, radio, film, telewizja. Trzeci istotny i znacznie bardziej obszerny tekst oraz krok został dokonany około 10 lat później. Były to wskazówki do właściwego przedstawiania Żydów i judaizmu w głoszeniu Słowa Bożego i w katechezie Kościoła katolickiego, wydane również przez Komisję Stolicy Apostolskiej do spraw stosunków religijnych z judaizmem 24 czerwca, tym razem 1985 roku. Z punktu widzenia katechetów na przypomnienie zasługują następujące sprawy zawarte w pierwszym rozdziale tych wskazówek zatytułowanym Nauczanie religijne a judaizm. Zważywszy na te niepowtarzalne stosunki, mówią najpierw wskazówki, istniejące między chrześcijaństwem i judaizmem, związanymi na płaszczyźnie ich własnej tożsamości, Żydzi i judaizm nie powinni zajmować miejsca przypadkowego i marginalnego w katechezie i w głoszeniu Słowa Bożego, lecz ich nieodzowna obecność musi być organicznie w nie włączona. Stary Testament, dopowie później na ten sam temat kardynał Ratzinger, zawiera to poszerzenie ludu Bożego. Jak powiada Paweł w liście do Efezjan, Chrystus jest naszym pokojem, nie ma już muru podziału. On poszerzył lud Boży tak, że teraz wszyscy mogą uważać za własną historię Abrahama i narodu żydowskiego. Wszyscy włączeni są w tę wielką rodzinę, albowiem Chrystus także innym daje dziecięctwo żydowskie. Można dojść przynajmniej do punktu, w którym jedni uznają wartość wiary żydowskiej, drudzy zaś uznają fundament wiary chrześcijańskiej, w przeświadczeniu o istnieniu niełatwych do pokonania różnic, ale też i możliwości uznania w sobie nawzajem dzieci jednego Boga, o którym mówi Stary i Nowy Testament. Dalej, szczególny charakter i trudność nauczania chrześcijańskiego w odniesieniu do Żydów i judaizmu wynika przede wszystkim z faktu, że w takim nauczaniu należy stosować i zestawiać ze sobą różne terminy: testament, obietnica i spełnienie, ciągłość i nowość, szczególność i powszechność, jedyność i bycie przykładem. Dla badającego te zagadnienia, teologa i katechety, oznacza to troskę wykazania w praktycznym nauczaniu, że obietnica i spełnienie wzajemnie się wyjaśniają. Nowość polega na przekształceniu tego, co było wcześniej. Szczególny charakter ludu Starego Testamentu nie polega na wyłączności, lecz na otwartości, że zgodnie z planem Bożym ma on stać się powszechnym. Jedność narodu żydowskiego polega na tym, że stanowi on przykład. Jeszcze większą, można nawet powiedzieć podstawową trudność wyjaśnia punkt 7. Na mocy swojej boskiej misji Kościół, który stanowi powszechną pomoc do zbawienia i w którym jedynie znajduje się pełnia zbawczych środków z Unitatis Redintegratio z trzeciego punktu, z samej natury musi głosić Jezusa Chrystusa światu. Wierzymy istotnie, że to za pośrednictwem Jezusa idziemy do Ojca i że to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Jezus stwierdza, że będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Kościół i judaizm nie mogą być zatem przedstawiane jako dwie równoległe drogi zbawienia i Kościół musi świadczyć o Chrystusie, Odkupicielu wszystkich, najściślejszym poszanowaniu wolności religii, tak jak nauczał o niej Sobór Watykański II. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że dla wielu Żydów jest to rzecz nie do przyjęcia i trudna do zrozumienia. Kwestia jednej drogi zbawienia.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus. Kol hayom ve kol halayla, kol halayla, sisu et Yerushalayim, giluva, giluva kol ohave, hakol ohave, sisu et Yerushalayim, giluva.